Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Nauczanie religii prawosławnej do szkół wprowadzono w Polsce w 1990 roku. Początki nie były łatwe. Brakowało wykwalifikowanej kadry, nie było fachowej literatury i pomocy dydaktycznych pomagających dla katechetów. Z biegiem lat sytuacja ta zaczęła się zmieniać. I o tych zmianach chciałbym porozmawiać z dzisiejszym gościem, matuszką Haliną Borowik, wieloletnim doradcą metodycznym nauczania religii prawosławnej, pedagogiem, a prywatnie także mamą i babcią. Sława Jezusu Chrystu, matuszka.
Sława w wieki. Ojcze, chciałam serdecznie, pięknie podziękować, że pamiętaliście o mnie. Przybiegłam tu trochę ze strachem. Szłam jak na spowiedź, bo w sumie człowiek naprawdę nie ma czym się pochwalić.
Matuszka, chciałbym zapytać, czy pamiętacie swoje pierwsze zajęcia religii, kiedy jeszcze jako dziecko zaczynaliście poznawać prawosławie?
Ojcze, ja jestem wielką szczęściarą, bo urodziłem się na skraju Puszczy Białowieskiej, gdzie duchownym był niezwykły i jest teraz ojciec mitrat Mikołaj Szabelan, gdzie szkoła była położona tuż obok cerkwi i gdy my po cerkwi zawsze biegliśmy do baciuszki na religię, baciuszka zawsze oczekiwał na nas z radością, z uśmiechem. Były to prawdziwe spotkanie z duchownym i z Bogiem. Nie było żadnych stresów i dla mnie ta radość pozostała do dzisiejszych dni.
Gdzie te zajęcia z religii odbywały się?
Zajęcia odbywały się na plebanii i zawsze było przygotowane takie specjalne pomieszczenie, gdzie były tablice, gdzie modliliśmy się była to taka naprawdę klasa, mała cerkiewka.
Dużo osób uczestniczyło w tych lekcjach?
Ojcze, cała klasa biegła na te lekcje religii, gdyż, tak jak powiedziałam, było to spotkanie z duchownym, gdzie uczyliśmy się rozmawiać z duchownym, gdzie poznawaliśmy modlitwę, gdzie nic nie było zadawane do domu, a wszystko baciuszka nas nauczył. Nikt nie szedł ze stresem i każdy wychodził z piątką i z uśmiechem.
Matuszka, wiemy o tym, że w Polsce religię do szkół wprowadzono w roku 1990. Jakie były te początki nauczania religii w szkołach? Jak wy wspominacie swoją pracę jako nauczyciel religii prawosławnej?
Ojcze, początki były wielkim stresem, dlatego że nie byliśmy przygotowani do nauczania religii. Ta instrukcja o nauczaniu religii z Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazała się dla nas prawosławnych 24 sierpnia, gdzie w zasadzie już pierwsze rady pedagogiczne i gdzie już każdy ma swój przydział obowiązków. Ale dzięki naszym hierarchom cerkwi poradziliśmy z tym bardzo szybko i nauczanie zaistniało i wszyscy chętnie przyszli na lekcje religii, choć tak jak powiedziałam, że troszeczkę z obawą, bo uczniowie prawosławni bali się tego podziału klasy, jak to będzie.
Jak rodzice reagowali na to wszystko?
Rodzice myślę, że też z obawą, jak to będzie, przecież rodziny mieszane wyznaniowo, ale potem dzięki Bogu wszystko okazało się super ekstra, dlatego że była też był mądry nauczyciel religii, to pozwalał nawet dzieciom wyznania katolickiego przyjść na tą lekcję religii. I dzieci wyznania katolickiego zobaczyły, że jest to ten sam Bóg, jest to wiara, którą trzeba przyjąć i której trzeba się nauczyć. I wtedy zaistniała taka, szybko trzeba powiedzieć, zaistniała w normalnych warunkach, gdzie był normalny nauczyciel, gdzie była normalna szkoła, szybko zaistniała taka normalna sytuacja jakiejś takiej, że ta lekcja religii stała się lekcją taką jak inne lekcje. Choć uważam, że nie jest to taka sama lekcja.
A co odróżnia lekcję religii od innych przedmiotów?
Ojcze, uważam, że lekcja religii jest to spotkanie z Bogiem. I ja tego, ja byłam nauczycielem języka rosyjskiego, kiedy zostałam powołana do nauczania religii. Przyszłam na tą lekcję z wielkim strachem. Bałam się, że nawet sama modlitwę pomylę się. Dlatego, że uczyć religii jest to wielki strach Boży, żeby nie zrazić ucznia, młodego, aniołka można powiedzieć, szczególnie i młodszych, i starszych, do religii. Bo można szybko zrazić. Bo kiedyś robiłam takie warsztaty, jaki najlepszy jakiś przedmiot nauczania. Okazuje się, że wszystko zależy od nauczyciela. Jeśli nauczyciel jest dobry, to wtedy się chce tego przedmiotu uczyć, chce się chodzić na ten przedmiot. A jednak zdajemy sobie sprawę, że lekcja religii jest to niezwykły przedmiot. My sami, nauczyciel powinien wiedzieć, że czasami może ten jego uczeń jest w przodzie przed nauczycielem, że on jest bliżej Boga, bo to jeszcze jest małe dziecko, a my już mamy wielki bagaż grzechów i kroczymy za uczniem. I to jest trudne i takie niezwykłe. Dlatego dzisiaj szłam, Ojcze, do was jak na spowiedź, bo mało czym człowiek może się pochwalić.
No właśnie, a propos chwalenia, matuszka, jesteście bardzo skromną osobą, ale jest się czym chwalić, bo do tej pory uczniowie chyba wszystkich poziomów nauczania religii prawosławnej korzystają z książek autorstwa matuszki. Czy pamiętacie, ile takich publikacji zostało wydanych pod waszym kierunkiem i w jaki sposób one powstawały?
Akurat ja uczyłam w takich klasach, gdzie były klasy łączone i to było bardzo trudne, gdzie przychodzi klasa pierwsza, druga, a nawet i trzecia. I dzieci nie chcą jednakowo tego samego słuchać. I ja już od samego początku, będąc nauczycielem języka rosyjskiego, widziałam, że ten materiał trzeba zróżnicować. Już przygotowywałam sobie takie karteczki, żeby uczeń z klasy pierwszej coś innego robił, z drugiej coś innego i żeby był ten materiał zróżnicowany. No i dzięki temu zaczęłam myśleć o tych zeszytach ćwiczeń i pierwszy przygotowałam podręcznik do piątej klasy, bo był to najtrudniejszy materiał. Tytuł w cerkwi prawosławnej o nabożeństwach. To nie jest takie łatwe. I to był pierwszy mój podręcznik. Powinnam podziękować wielu osobom i dla jego eminencji Władyki Metropolity, który mobilizował i namawiał, i dla pana doktora Jana Zieniuka, który był dyrektorem zespołu doskonalenia, który zachęcał, no wręcz już mówił, już się pisze, a u mnie jeszcze dopiero myśl się rodziła. I dzięki tym ludziom i dzięki Bogu przede wszystkim powstał ten podręcznik i potem do każdej klasy szkoły podstawowej opracowałam zeszyt ćwiczeń. Ten zeszyt ćwiczeń to nie był to trudny materiał, ale to był taki materiał, żeby uczeń przyniósł do domu i pokazał rodzicom, czego się nauczył i żeby ci rodzice też tak samo byli katechizowani, bo czasami mamy pretensje do rodziców. Ale rodzice odpowiadają za co innego, a nauczyciel religii odpowiada za co innego. Nauczyciel religii powinien nauczyć tego, co jest w programie. Nie zadawać do domu, bo w domu rodzice może akurat tego materiału jeszcze nie przerabiali. I tak powstały moje te zeszyty ćwiczeń.
Ile tych zeszytów matuszka?
Do każdej klasy, zaczynając od szkoły, mogę wymienić nawet tytuły. Takie te tytuły starałam się też, żeby to były wezwania. Na przykład zeszyt do klasy, do sześciolatków, z nami Bóg. Pierwsza klasa, Bóg kocha dzieci. Druga klasa, Boże błogosław, Gospodzi błogosławi, i już za wszelką cenę chciałam wprowadzić ten język cyrkiewno-słowiański i pokazać, że Boże błogosław, Gospodzi błogosławi, to nie jest błogosław, błogosławi, nie jest takie trudne. Trzecia klasa, Słowo Boże, bo tam już były teksty z Nowego Testamentu. Czwarta klasa, Boże zmiłuj się, Gospodzi pomiłuj. To już porównanie Starego i Nowego Testamentu. W piątej klasie, w cerkwi prawosławnej też zeszyt i podręcznik do piątej klasy. I klasa szósta, zbaw Panie, spasi Gospodzie, dwie części, bo już to taki rozległy materiał. No i jeszcze opracowałam zeszyt do pisania liter języka cyrkiewno-słowiańskiego, mego umiłowanego języka, choć wiem, że może go nie rozumiem, ale powinniśmy go bardzo, bardzo cenić. To nas może odróżnia, ale to nas ubogaca. I my powinniśmy, mamy teraz różnych tłumaczeń. Jak ktoś nie rozumie, to może trzymać tekst w języku polskim. Ale jest to piękny język, język duszy. I myślę, że ktoś wejdzie do cerkwi z innowierców i usłyszy, to naprawdę trwa w takiej jakiejś zadumie i takiej inności. Ale też i w chęci poznania, że to nas ubogaca, ta inność.
Chociaż współcześnie dużo słyszymy takich głosów, że język no, jest niezrozumiały, że jak możemy prosić o coś, czego tak naprawdę no, nie rozumiemy, tak? I dużo młodych ludzi, mam wrażenie, że czuje taki trochę sprzeciw, takie zdystansowanie do tego języka.
Ojcze, każdy wie, o co ma prosić Boga. I stojąc na nabożeństwie, to nie tylko tekst, czy modlitw, czy słów nabożeństwa, ale każdy wie, za co, o co ma prosić Boga i za co ma dziękować Bogu. I uważam, że ta inność wytrąca nas z takiej próżności trochę. Zaczynamy myśleć i myślę, że takie mówienie, że to nie rozumiemy. Ja czasem nie rozumiem, jak ktoś mówi i w języku polskim. Bo jestem gdzieś daleko, nie potrafię tego słuchać. I teraz jest taki problem, że w ogóle uczeń na lekcji nie potrafi słuchać i nie rozumie nawet tych polskich tekstów, bo on jest w takim jakimś oddaleniu i w takim tym komputerowym odurzeniu, że on nie potrafi słuchać. I to jest problem, żeby jego nauczyć, żeby on przyszedł do cerkwi, jest to dom Boży. Tutaj mogę Bogu wyszeptać wszystko. Tu mogę poprosić Go o wszystko, bo On jest naprawdę miłosierny. On mnie usłucha. On mnie naprawdę zrozumie. I tego nauczyciel religii powinien nauczyć. On powinien przyłożyć się do ikony, bo z tej ikony płynie wielka łaska, której dopiero możemy odczuć wtedy, kiedy się do niej przyłożymy z miłością Bożą. I to nie same słowa, bo słowa są puste, jeśli nie są poparte wiarą i miłością.
Czyli religia to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim wiara i praktyka.
Wiara i praktyka. I ja zawsze zachęcałam nauczycieli. I w mojej tej pracy doradczej, kiedy zostałam doradcą, to też się bałam. Myślę, Boże, czego ja mogę doradzać nauczycielom, a szczególnie nauczycielom duchownym, kiedy oni mają łaskę Ducha Świętego, a u mnie jest o wiele, wiele, wiele mniej. I zaczęłam organizować takie pierwsze lekcje pokazowe. Prowadziłam te lekcje. Nie było to łatwe, kiedy jeździłam do Bielska, Hajnówki, Siemiatycz. Nie prowadziłam lekcji w swojej klasie, gdzie nie znam tych uczniów, gdzie przypinałam im karteczki z imionami, żeby nie mówić. Ty, żeby pięknymi słowami do nich się zwracać. Organizowałam te lekcje pokazowe i tą lekcję potem poddawałam krytyce dla nauczycielom, co mi się udało, a czego się nie udało, bo naprawdę, żeby nauczyciel zrozumiał, że nie wszystko mu na lekcji się udać przekazać, co było piękne, a co było naprawdę powiedziane trochę gdzieś nie w odpowiednim momencie. I dopiero na takich lekcjach, po takich lekcjach pokazowych, gdzie namawiałam, powiedzcie, naprawdę powiedzcie wszystko o tej lekcji, gdzie i te cele, czy ja zrealizowałam, co ja chciałam uzyskać z wychowawczego celu, czy kształcących, czy dydaktycznych. I dopiero wtedy razem rozmawialiśmy i zaczęliśmy pojmować, że ta lekcja to niezwykłe spotkanie, że przyszedł i odbył swoje, bo czasami coś jest powiedziane nie w odpowiednim momencie, nie z odpowiednim takim tonem, nieodpowiednim, a może z uśmieszkiem trochę, gdzie uczeń myśli, a czy ty naprawdę w to wierzysz? Czy ty trwasz w tym? chciałam w tym miejscu, bo boję się, że zapomnę, pięknie podziękować duchownym przede wszystkim. To duchowni, ten sukces naszej tej katechezy w szkole zawdzięczam duchownym, bo oni przychodzili na te zajęcia. I ci inni nauczyciele widzieli, że to dla nas jest bardzo ważne, że my dyskutujemy, że my prowadzimy te lekcje, że my rozmawiamy, że ten śpiew cerkiewny zaczynał rozmiewać się na całą szkołę. I czasem nawet podziwiałam, bo ten mój ojciec duchowny, ojciec Mikołaj Szabelen, przybywał z dalekiej Siemianówki do Hajnówki na te lekcje, na te spotkanie. Ojciec Mitrat Kiełbaszewski też zawsze na tych był, ojciec Nigierewicz, ojciec Leoncjusz Tofiluk i my, nasz ojciec Anatol Lawreszuk i potem ojciec Jan Fiedorczuk, że ci duchowni przychodzili na te lekcje i nam, jako doradcom, często, bardzo często katolicy zazdrościli, że macie takich wspaniałych duchownych, że przychodzą, że chcą razem być i katecheci, nauczyciele ubogacali się razem, będąc na tych lekcjach, na tych spotkaniach, bo widzieli, że my chcemy, żeby to nauczanie było doskonałe naprawdę. Że my chcemy, żeby to przyniosło jakieś efekty. No myślę, że nauczyciel powinien zaprowadzić do cerkwi, powinien zorganizować pielgrzymkę, powinien spotkać się z rodzicami. Było wiele też spotkań z rodzicami, gdzie rodzice przyszli na tą lekcję religii i pamiętam w szkole swojej, w 31, kiedy uczniowie zaczęli czytać Pismo Święte, to jedna z mam powiedziała: Boże, bałam się, żeby Pani chociaż nam nie kazała czytać jakieś wersety, bo my nie zawsze mieliśmy to pismo. I kiedy oni zobaczyli, że uczeń trzeciej klasy potrafił władać Pismem Świętym, odczytać i przeczytać z godnością, wstać, przeżegnać się. I to było wspaniałe, że ci rodzice też razem się uczyli. Pamiętam też piękne spotkanie z ojcem Jobem z Supraśla, który też przyszedł na takie spotkanie z rodzicami u siostry Darii, która jest też takim wspaniałym nauczycielem religii. I kiedy on powiedział do rodziców potem, po takim spotkaniu, po takiej lekcji, mówi: wiem, że rodzice mają wielkie wymagania wobec swoich dzieci, żeby dzieci chodziły na wszystkie kółka, żeby tańczyć, śpiewać i jeszcze co. Ale dbajcie przede wszystkim, żeby wasze dzieci były dobrymi dziećmi, żeby chodziły do cerkwi, żebyście razem chodzili do cerkwi, żebyście razem modlili się, że każdy ma swoje zdolności. Nie każdy musi być na piątkę, nie każdy musi być na szóstkę. Ważne, żeby to dziecko czuło komfort psychiczny. I myślę, że takie spotkanie to też w rodzicach jakieś takie namysły, zamysły i rozmyślania powodowały i ten rodzic wracał do domu i inaczej patrzył na swoje dziecko, inaczej spojrzał na siebie i chciał być lepszy za wszelką cenę.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy matuszkę Halinę Borowik, wieloletniego doradcę metodycznego nauczania religii prawosławnej, a wspominamy i te czasy minione, i czasy obecne związane z nauczaniem religii. Teraz na antenie Radia Ortodoksja krótka przerwa muzyczna, a wracamy za chwilę.
Mama snuwa zabot, kwieci rusta niet, świeczku tonkuju zażot, na kolini wstanet. Богородица на нас милостлива. заглянет, и на сердце в тот же час так спокойно станет. Рядом с мамой стану я Богу помолиться, и молитовка моя тихо затеплится. Рядом с мамой стану я Богу помолиться, и молитовка моя тихо затеплится.
Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy ponownie. Z nami jest matuszka Halina Borowik, a rozmawiamy o nauczaniu religii prawosławnej. Matuszka, chciałbym jeszcze, żebyśmy się cofnęli nieco wstecz ze swoimi wspomnieniami. Czy trudno jest być katechetą w szkole, gdzie większość uczniów i większość nauczycieli jest wyznania rzymskokatolickiego? Jak to było kiedyś, jak to jest teraz?
Ojcze, negatywnego nastawienia nigdy nie odczuwałam. Naprawdę, nigdy mi nikt nie powiedział żadnego przykrego słowa. I uważam, że jestem wielką szczęściarą. Ale ojcze, zawsze do szkoły szłam ze strachem, nawet jak uczyłam języka rosyjskiego. Uczyłam w swojej parafii. Byłam żoną wspaniałego duchownego, który dawał mi wiele sił do życia, ale zawsze szłam, żeby chociaż nikogo nie urazić, bo jestem prawosławna, bo jestem żoną duchownego, żeby chociaż nikogo nie urazić. A kiedy już zaczęło się nauczanie religii prawosławnej, kiedy jego ekscelencja, ówczesny władyka Sawa powiedział, że będę uczyć religii, naprawdę przebiegł mnie wielki strach, że nie potrafię, że nie dam rady, że kogoś może urażę, że nie spełnię oczekiwań. I powiem szczerze, kiedy tylko się nadarzyła okazja, to ja od lekcji religii uciekłam. Kiedy do nas przyszły siostry zakonne, to od razu siostrę Darię do szkoły wprowadziłem i mówię, będę zawsze za ciebie zastępować, jak tylko możesz, ale proszę ciebie, ucz ty religii. Dlatego, że bałam się tego. I myślę, że taki strach jest człowiekowi potrzebny, bo bez tego strachu, kiedy ma taką pewność, człowiek nie spełnia się. Potem oczywiście, kiedy zostałam doradcą, znowu musiałam wrócić do nauczania religii, ale zawsze był to wielki strach i obawa, żeby tego ucznia, nawet raz kiedyś rozpłakałam się, kiedy uczennica była tam w takim, zostawaliśmy i była zachwycona wyznaniem zielonoświątkowców, to ja pokłoniłam się przed nią i powiedziałam: Kasieńko, czy ja ciebie uraziłam? Czy ty przeze mnie jesteś jakaś może niepocieszona? Dlatego, że jest to bardzo trudne. Bardzo trudne być tym wzorem, bo musi się upodobnić trochę do tego, co ty mówisz, prawda? Że uczeń powinien tego nauczyciela widzieć w cerkwi. Co prawda, no, mówię, że miałam takie szczęście, że byłam matuszką, żoną duchownego i że do cerkwi chodziłam. Ale wszystko jedno jest jakaś taka krytyka, jest takie jakieś ludzi oczekiwanie i bałam się, że tych oczekiwań nie spełniam. Bo praca, dom, szkoła, dzieci, ludzie, mieszkaliśmy na parafii, bez przerwy kontakt z ludźmi i przychodzili różni ludzie. I do tej chwili tkwi u mnie i myślę, że moich dzieci takie coś, żeby każdemu dogodzić, żeby ktoś się nie poczuł urażony, żeby nie odszedł z tego kontaktu z człowiekiem jakiś niepocieszony. Bo to jest nasza wiara. To jest nasza religia i to jesteśmy my. Jest to niezwykłe takie uczucie.
Współcześnie nauczyciele religii prawosławnej mają łatwiej, bo są książki, są pomoce dydaktyczne, ale oprócz tego mamy liczne konkursy, olimpiady, konkursy plastyczne, poetyckie, recytatorskie. Czy to jest potrzebne dla nas?
Uważam, że bardzo potrzebne. Jak ja byłam nauczycielem języka rosyjskiego, więc były olimpiady, więc od razu powstał taki pomysł, że my też możemy taką olimpiadą, czy takim konkursem czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich, czy plastyczny, czy o ikonach, czy wieczory kolęd wspaniały, czy organizowane też przez innych nauczycieli wieczór, konkurs poezji religijnej, bo uważam, że każdy uczeń ma talent i trzeba ten talent wydobyć, że nie tylko patrzeć na ucznia jak na siedzącego takiego w ławce. My musimy rozbudzić chęć sławienia Boga w różny sposób. I to jest wspaniałe, kiedy uczeń bierze udział, kiedy się ośmieli, kiedy chwali Boga, kiedy sławi Boga i rodzic jest zadowolony. I to jest wspaniałe. Lekcje religii, co innego, a takie konkursy. I czasami ten nieśmiały uczeń potrafi tak pięknie zarecytować, tak pięknie powiedzieć Słowo Boże, wypowiedzieć, że czasem sami czujemy się bardzo malutcy, patrząc na niego.
Matuszka, co jakiś czas słyszymy w naszych mediach takie głosy, że religia powinna zostać wycofana ze szkół, bo żyjemy w wolnym kraju, bo mamy różne wyznania, a nauczyciele religii katolickiej czy też prawosławnej, lekcje religii katolickiej albo prawosławnej powinny odbywać się przy parafiach. Jak matuszka odniesie się do takich stwierdzeń?
Powiem, jeśli są takie stwierdzenia, to powinniśmy się trochę zamyślić, zadumać się nad tym. Jeśli znaczy powrotu do parafii, więc powrotu do duchownych. Szczególnie osoby świeckie powinny się zamyślić nad tym. Bo kiedy uczeń przychodził do cerkwi i uczył się religii, oczywiście były to wspaniałe warunki, gdzie on już czuł się wytrącony z takiej byle jakości. Był w domu Bożym. I ten duchowny, który przychodził i często go nawet przytulił i pogładził po głowie, to było super ekstra. Musimy się zamyśleć, czy ta religia spełniła nasze oczekiwania. I uważam, że powinny przeprowadzone być testy. Jeśli nauczyciel religii jest nielubiany, powinien odejść z nauczania, bo jest to krzywdzenie, sami wiemy, jako rozmowy z osobą, której nie lubimy. Tak to jest. Religia, tak jak powiedziałam, jest to niezwykły przedmiot. To nie jest tak. Tak my, oczywiście wydałam też sama tych różnych oceniania na lekcjach religii, planowanie, czego powinien uczyć się, nauczyć. Ale powinniśmy bez przerwy myśleć, że powinien uczeń z tej lekcji religii wyjść szczęśliwy, zadowolony, pocieszony. Jeśli on jest niepocieszony, jeśli on tam rysował, malował całą lekcję, a malować i rysować nie lubi, bo to teraz już nie jest rysowanki, malowanki, pisanki i jeszcze pisanie tego. To nie jest. Uczeń potrzebuje kontaktu, rozmowy. I same te podręczniki nasze grube nic nie załatwią, jeśli nie będzie z nauczycielem religii właściwego kontaktu. Jeśli uczeń wie, że ten nauczyciel religii nie pomoże mu, nie wesprze, kiedy będzie rada pedagogiczna, nie wstanie i nie powie, ten uczeń ma wyjątkową sytuację, ten uczeń ma wyjątkową psychiczną jakąś sytuację, ma domową jakąś. Jeśli on jego nie obroni, no to próżne. Jeśli jeszcze on na lekcji religii dostanie 10 uwag przyniesie, no to już wtedy po prostu nie dziwcie się, że ten uczeń i rodzic mówi, a jeszcze jak dostanie troje, dwoje i jeszcze coś, no to następne gnębienie. Musimy się nad tym zamyśleć i dlatego mówi się o powrocie, że lepiej było, kiedy to było na plebanie, kiedy to było w szkole, kiedy to nie było w szkole. Dlatego, że to niezwykła lekcja. Musimy się zamyśleć. Może to nie spełniło oczekiwań. I każdy nauczyciel religii powinien bardzo się zamyśleć i zadumać się nad tym. Czy ja spełniam oczekiwanie? czym uczniowie są i rodzice są ze mnie zadowoleni. Bo to jest przede wszystkim pierwsze pytanie. Czy są zadowoleni? Może powinien nawet zadać takie pytanie. Czy jesteście ze mnie zadowoleni? Tak samo rodzicom. Czy jesteście zadowoleni ze mnie? Dlatego, że jeśli są niezadowoleni, no to stracony czas. To jeszcze nie tyle, że stracony czas, tylko uczeń jeszcze trwa w jakiejś złości, jakiejś takiej, że on nie pójdzie. Nie pójdzie, bo on nie chce. No.
Matuszko, minęło ćwierć wieku, od kiedy pierwsze lekcje religii odbywały się w szkołach. Czy przez te ponad 25 lat coś się zmieniło wśród samych uczniów i czy zmienili się też rodzice?
Znaczy, myślę, że nie, powinniśmy wiedzieć, że i rodzice, i uczniowie prawosławni poczuli się godni, że ta nasza religia jest godna, że nie jest gorsza absolutnie od innej religii, że potrafimy ją zaświadczyć. I to wejście do szkoły religii miało ogromne, ogromne znaczenie dla nas prawosławnych. Że uczniowie nie wstydzili się swojej wiary. Że czasami rodzice wstydzili się, że prawosławny. Że ktoś powie, prawosławny ruski, to gotów rozszerzyć go. A naprawdę jesteśmy prawosławni i czasem ruscy, i bardzo ruscy. I powinniśmy powiedzieć, uśmiechnąć się tak. Mogę czymś zaświadczyć i coś potwierdzić. Więc to wejście do szkoły religii to jakby... Dzieci same zaświadczyły, że są prawosławnymi i się cieszą z tego i nikt z tego się nie wyśmiewa. A dzieci katolickie z kolei poszły do domu, powiedzą, są prawosławni, byłam na religii. Religia jest taka jak u nas i już nic nie powiecie na ten temat, bo jednakowo dążymy do Boga. Więc są to naprawdę wielkie pozytywy i powinniśmy dziękować Bogu za ten 90. rok. I jedynie trwać w tym, żeby nie zniechęcić tego ucznia, żeby go przywołać i tego rodzica i poprosić, żeby on chętnie uczęszczał i żeby rodzic przyszedł na te spotkania. I żeby to było czas dopingu i razem trwanie w wierze, że nie tylko sprawdziany i uwagi. Bo jeśli nauczyciel pisze uwagę na lekcji, to znaczy, że lekcja była nieciekawa i uczeń nudził się, bo teraz takie piękne słowo popularne, nuda, że była nuda i po prostu nie dał rady 45 minut w tej nudzie wytrzymać. I to jest taka prawda. My sami chodzimy na różne spotkania i czasami jest nuda i trudno nam wytrzymać. A co dopiero dla takiego wspaniałego aniołka, który ma wiele różnych pomysłów i jest energiczny.
Czego byście życzyli dla tych nauczycieli religii, którzy dopiero zaczynają swoją pracę, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki?
Życzę im wiele sukcesów i sił. I myślę, że powinni cieszyć się, że chcą być nauczycielami religii, bo razem się uczą tej modlitwy, razem trwają w modlitwie. Naprawdę nigdy tyle się nie modliłam, jak uczyłam religii, bo zaczynałam lekcje modlitwą i kończyłam. A jeszcze miałam taki zwyczaj, że każdy uczeń miał kartkę wręcz pięknie opracowaną z modlitwami i powtarzaliśmy wszystkie modlitwy, nawet z wiery na początku. Bo nie pytałam tych modlitw, bo jak cały rok powtarza te wszystkie modlitwy, to czy chce, czy się nie chce, nauczy na pamięć. I powinien być nauczyciel religii wdzięczny Bogu, że Bóg go powołał, i trwać razem z uczniem i podążać do Boga i zawsze pamiętać, że ten młody uczeń, młody człowiek jeszcze sami bliżej Boga niż my. I czasami spojrzeć z przyjaznym okiem i kiedy on jest czy zdenerwowany, czy trochę niezadowolony, otoczyć go opieką i razem pomodlić się i trwać w modlitwie i razem uczęszczać do cerkwi. Dlatego, że to jest wielki doping dla tego człowieka. Także z jednej strony strach przed nauczaniem religii, a z drugiej strony powinien dziękować Władyce, że dał taką misję na nauczanie religii, bo będzie to czas trwania w modlitwie i czegoś sam też się przy okazji nauczy o Bogu.
Dziękuję serdecznie za te wzruszające wspomnienia i za tą ciepłą, przyjazną rozmowę, matuszka. Dla naszych słuchaczy przypominam, że gościliśmy matuszkę Halinę Borowik, wieloletniego doradcę metodycznego nauczania religii prawosławnej, autorkę kilkunastu pozycji książkowych dotyczących nauczania religii, a także pedagoga, prywatnie mamę i babcię. Matuszka, może jeszcze chcielibyście coś powiedzieć na koniec?
Chciałam bardzo dużo powiedzieć, pomimo, że nie mam zdrowia, ale proszę Boga o zdrowie, dlatego, że mam 4 wnuków. I mówię, Boże, proszę Ciebie o życie, dlatego, że chciałabym od siebie coś dać. Bo co innego dają rodzice, a co innego babcia. Czasem rodzice mają nawet pretensje, że trochę rozpuszczam, ale uważam, że babcie jest od miłości. I tym wnukom dużo dać takiego czasu, takiego i wspólnej modlitwy, bo naprawdę, kiedy zaczynamy posiłek, to już oni zapalają świecę i każdy mówi modlitwę swoją, już każdy chce się czymś popisać. I dopiero teraz zobaczyłam, jak można rozbudzać taką dziecko aktywność, że każde dziecko jest zdolne, ale trzeba tą aktywność wyzwolić i trzeba pochwalić, bo w sumie rodzice, to nie tak zrobiłeś, to nie tak. I bez przerwy. Nawet dzieci mówią, dlaczego ty nas tak nie chwaliłaś? I ja zapytałam same siebie, dlaczego nie chwaliłam? Bo się wydawało, że lepiej powiedzieć coś gorszego, żeby niestety. Pochwała czyni, że człowiek wzrasta i stara się dorosnąć do tej pochwały. Muszę jeszcze wrócić i jeszcze raz powiedzieć, że cieszę się, że byłam żoną duchownego. Takiego, który lubił tą cerkiew, że nigdy nie był się zmęczony, że zawsze biegł do cerkwi. Że mieszkaliśmy tuż obok cmentarzy, gdzie też takie to jest miejsce zadumy. I my za nim też biegliśmy i staraliśmy się podążyć i cieszyć się i trwać w tym radości. No, Bóg zabrał bardzo szybko, bo babciuszka miałam 53 lata. Ja też się rozchorowałam i właśnie też chciałam serdecznie wszystkich przeprosić. I tych, których uczyłam, i którym starałam się doradzać, że może te moje choroby to tak troszeczkę mnie osłabiły i nie wszystko zrobiłam tak, jak chciałam zrobić, że taka słabość w człowieku tkwi. Choć, Ojcze, ta słabość człowiekowi jest potrzebna. Bo kiedy człowiek czuje taką słabość, to ja czasem powtarzam, dzięki Ci Boże za choroby, choć żeby nikt nie pomyślał, że mówię to na pusto. Bo te choroby, ten wypadek, ta śmierć babciuszki nie ubogaciła.
U mnie сегодня słońce celebie w duszy сияло, i dusza w zbytki szczęścia улыбая слика. Небо мне открылось, и лучи любви и света мою душу озарили лаской горнего привета. То, что радость неземная свыше душу посетила, и мое больное сердце так чудесно. Одна любовь святая, вся земля как сад цветущий, люди все семья родная, будто солнце светит ярче, будто небо голубее, и с улыбкой смотрят люди добротой любви светлее.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.